Witam bardzo serdecznie. Przepraszam, że to znowu ja tutaj jestem, ale wakacje to powodują. Mam nadzieję, że jakoś jeszcze wytrzymacie. Przesunę tutaj ten wentylator, bo widzę, że ciepło. Szukam jakiegoś rozwiązania w kategoriach klimatyzacji, ale niestety pomieszczenie jest na tyle nietypowe, że klimatyzator powiedział, że nie za bardzo będzie działało, ale wierzymy, że jakoś jakieś rozwiązanie znajdziemy. Nie wiem, czy w tym roku jeszcze, ale wiemy, że już trzeba będzie w naszym kraju, nie? To coś takiego zrobić. Objawienie świętego Jana, 19 rozdział, od 6 wersetu czytamy takie słowa. I usłyszałem jakby głos licznego tłumu, jakby szum wielu wód, jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Alleluja! Oto Pan, Bóg nasz Wszechmogący, objął panowanie. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się. I dano jej przeoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. I rzecze do mnie, napisz, błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. I rzecze do mnie, to są prawdziwe słowa Boże. W minionym tygodniu tak się złożyło, że siedząc w jakimś takim miejscu typu baro, restauracja, zwróciłem uwagę na to, że przebywają tam też dwie nietypowe osoby. Było to małżeństwo było tyle wyjątkowe, że myślę, że mieli w okolicach 80 lat. Przyszli chyba, jeżeli dobrze zauważyłem, napić się razem z herbaty. Tak to było? Chyba tak. Żona też tam była moja. W każdym bądź razie zaskoczyło mnie to, bo tak siedzieli naprzeciwko siebie, przyszli, żeby spędzić ze sobą chwilę czasu. Gdy wychodzili, akurat stałem na zewnątrz i widziałem, że wspierali się nawzajem, żeby wyjść i takim nieporadnym krokiem udali się w kierunku pobliskiego parku. Podzieliłem się tą obserwacją z moją żoną, ona mówi, wiesz co, jak wychodzili, to ona się spytała męża, misiu, która godzina? Tak to było? Nietypowa dość historia. Nietypowa o tyle, że gdy zastanowimy się nad instytucją małżeństwa, to chciałbym, żebyśmy rozpoczęli od innego zjawiska, które się wiąże z małżeństwem, mianowicie od wesela. Miałem ostatnio możliwość oglądania zdjęć z podróży, z wycieczki czy z wakacji naszych takich bliskich znajomych i między innymi było tam pokazane piękna oprawa, pięknego wesela, które się odbywało nad morzem. Wspaniała sceneria, piękne rośliny, no piękna pogoda, takie starodawne mury, budynki piękne, wspaniałe białe lampiony, cudowna weselna impreza. I kiedy tak się nad tym zastanowiłem, to zauważyłem, że coś, co się tak wspaniale zaczyna, nie zawsze pozytywnie się kończy. Powiedziałbym, że w dość dużym procencie nie kończy się dobrze. I zacząłem się nad tym zastanawiać, bo przypomniałem sobie, że Pan Jezus jakby wyrażał takie swoje oczekiwania, swoje myśli związane właśnie z tą ucztą weselną, z tą ucztą weselną w kontekście ostatniej wieczerzy. I chciałem, żebyśmy przeczytali ten fragment. Jest on zapisany w kilku miejscach, ale w Ewangelii Łukasza jest wyjątkowo brzmiącym. To jest Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, od 14 wersetu. I czytamy takie słowa. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce przy stole, a apostołowie z nim. I rzekł do nich, gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. Powiadam wam bowiem, iż nie będę już jej spożywał, aż nastąpi spełnienie w Królestwie Bożym. I wziąwszy kielich i podziękowawszy, rzekł, weźcie go i rozdzielcie między sobą. Powiadam wam bowiem, iż odtąd nie będę pił z owoców winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. Dlaczego tak gorąco pragnął spożyć z nimi wieczerzę? Wiemy o tym, że to spożywanie wieczerzy to było już to ostatnie preludium do Jego męki, do Jego śmierci. Zanim przejdziemy do szczegółów, chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na taki szczegół. Jest to pewne ryzyko, dlatego że kiedy założyłem na początek to, co teraz chcę teraz powiedzieć, tą pewną prawdę, to potem zaczęło mi się to jednak modyfikować, dlatego mam nadzieję, że mnie sprawdzicie i w przyszłym tygodniu, albo od razu jak się wam przypomni, to mnie poprawicie. Ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że patrząc się na całą Biblię, zasadniczo rzecz biorąc, nie ma miejsc, w których byłaby mowa o ślubie, o małżeństwie jako takim, nie licząc jednego przypadku, o którym zaraz powiem, i nie licząc wszystkich porównań, które ślub, które wesele wykorzystują do tego, żeby powiedzieć o relacji Pana Boga z człowiekiem. Ani jedna historia z całej Biblii nie nawiązuje kompleksowo do narzeczeństwa, ślubu i wesela. Jest jedna historia, która mówi, w jakim stopniu o weselu, to jest historia Samsona. Nie jest to zbytnio pozytywny przykład, bo tam się działo potem, ale to akurat tylko jest jakiś szczególik. Ten jedyny fragment, który mówi o jakiejś takiej relacji około ślubnej, około weselnej, to jest ta historia z Pieśni nad Pieśniami, kiedy padają takie słowa: jakże jesteś piękna, moja przyjaciółko, jakże jesteś piękna. Twoje oczy są jak gołąbki. I ta jego partnerka, jego przyszła żona mówi: o, jakże jesteś piękny, mój miły, jakże uroczy. Jest wielu ludzi, którzy uważają, wielu interpretatorów Bożego Słowa, którzy uważają, że Pieśń nad Pieśniami to jest opis taki poetycki, literacki, opis relacji Pana Boga w stosunku do Jego ludu. Oczywiście, kiedy wczytamy się w szczegóły, to jest takie troszeczkę trudne do zaakceptowania, dlatego że jest tam opisane jakby taka też fascynacja ludzkim ciałem, fascynacja jakby pięknością w sensie zewnętrznym. I dla wielu jest to trudne do zaakceptowania, żeby to faktycznie mówiło o relacji między Panem Bogiem a człowiekiem, a Bożym ludem. Ale kiedy się zastanowimy nad tą tezą, która mówi o tym, że praktycznie cała Biblia, chociaż mówi o tym, że małżeństwo jest kluczowe dla życia człowieka, że jest to coś przez niego zaplanowane, jednak w całej Biblii nie spotkamy fragmentu, który by mówił o weselu, o ślubie, o narzeczeństwie, pomijając te fragmenty, które mówią o relacji Bóg-człowiek. W Starym Testamencie wiemy, na czym polega ten przykład, wiemy, o czym mówię. Mianowicie Bóg mówi, że znalazł zwykłą, nieporadną, grzeszną, to jest takie porównanie, grzeszną kobietę. Są różnego rodzaju określenia dla tej istoty. I Pan Bóg mówi: odnalazłem cię, wziąłem cię do siebie, okryłem cię wszystkim, co piękne. Pierwsze cię oczyściłem, pierwsze cię jakby upoważniłem do tego, żebyś została moją małżonką, moją żoną, a potem cię obdarowywałem błogosławieństwem, obdarowywałem cię miłością. I czytamy o tym, że Bóg cierpi, widząc, w jaki sposób ta małżonka wobec Niego się odnosi. Mamy tą słynną księgę Ozeasza, w której jest opisana historia, w której Ozeasz jest jakby przykładem, pewnym wzorem, pewnym porównaniem, które wskazuje na to, że ma żonę, tam są różnie to jest zinterpretowane, czy on miał żonę, ona była prostytutką, czy pierwsza była prostytutką, potem została jego żoną. W każdym razie, kiedy już stała się jego partnerką, pewnego dnia stwierdziła, że ona by jednak chciała spróbować innego życia albo wrócić do tego swojego starego życia i po prostu zaczyna funkcjonować w relacjach z innymi facetami. I ten mąż, w tym przypadku ten Ozeasz, widzi, że jej życie jest życiem trudnym, bo ci partnerzy ją wykorzystują, źle ją traktują i on, chcąc jej okazać miłość, potajemnie wspiera ją, potajemnie ją chroni. I Bóg mówi, że to jest jego postawa wobec jego ludu. W taki sposób on odnosi się do tych, których ukochał. do tych, których wybrał, do tych, których powołał, do tych, którzy stali się Jego ukochaną. I kiedy przechodzimy do Nowego Testamentu, to czytamy o pewnych wydarzeniach, które już miały miejsce, czyli były zapowiedziane już w Starym Testamencie, ale w tym Nowym Testamencie zaczynają nabierać nowego kształtu, zaczynają nabierać te pojęcia, zaczynają nabierać zaczynają być tłumaczone. I przyznam szczerze, że nie do końca wszystkie rzeczy rozumiem, ale to, co rozumiem, jest fascynujące, to, co rozumiem, jest zdumiewające. Kiedy przypomnimy sobie wydarzenia z minionego roku, to nie tak dawno się działo, miało miejsce małżeństwo jednego z wnuków królowej Elżbiety Angielskiej. Jako, że jest to dość znacząca rodzina, jeżeli chodzi o tą całą ludzką hierarchię powiązania, zależności, no to wiemy, że było ono bardzo rozlegle komentowane. Sytuacja była o tyle wyjątkowa, że pobierały się tak jakby dwa bratnie ze sobą narody, czyli panna młoda była ze Stanów Zjednoczonych, ten pan młody był z Anglii. Jako że jest potencjalnym królem za jeszcze jednej śmierci, nie? Coś jeszcze musi wydarzyć po drodze. Ile jeszcze musi się wydarzyć? W jego przypadku to 8. 8 osób musi być uśmierconych, ale w każdym razie jest z rodziny królewskiej. Sytuacja, czy historia, czy wesele, czy to wydarzenie było bardzo wyjątkowe, bardzo szczególne. Zastanawiano się, kto będzie, jak ludzie będą ubrani, jakie będą prezenty, w jakim miejscu to się będzie działo. Każde z kolejnych elementów miało bardzo duże znaczenie. Kiedy przyjadą, czym przyjadą, kto będzie siedział w danym samochodzie, w którym momencie wysiądzie. Były określone miejsca, w których mogli wysiąść. Była odpowiednia kolejność, kiedy można było zacząć imprezę, zanim będzie królowa, nie można było zacząć. Pierwszy musiała wejść królowa, było pytanie, czy królowa się pojawi. Mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo szczegółów. Mnóstwo symboli, mnóstwo bardzo ważnych rzeczy. Kiedy popatrzymy się na tą historię tego wesela, które ma mieć miejsce, wesela baranka z jego oblubienicą, okazuje się, że mamy do czynienia z czymś nieporównywalnie głębszym, pełniejszym i wyjątkowym. Bo okazuje się, że goście są absolutnie wyjątkowi. Okazuje się, że oprawa tej imprezy jest zdumiewająca. Przed chwileczką o niej czytałem. Rozległy się grzmoty. Zaczęło być słychać głos takiego nieprzebranego tłumu, że trudno było to nazwać. Nie wiadomo było, w jaki sposób to określić. Brzmiało to jak płynące wodospady, jak mnóstwo wody, jak jakieś wydarzenie, które ma w sobie coś takiego z jednej strony przerażającego, a z drugiej strony takiego dojmującego, pełnego chwały, czegoś wyjątkowego. Prezenty były bardzo wyjątkowe. Nie wiem, czy mamy tą świadomość, jakie prezenty stąpiły w momencie, kiedy wesele, kiedy ta cała impreza miała miejsce. Czy pamiętamy, jakie były prezenty rozdane? Czy nie rozdane? Jakie prezenty stąpiły? Bo wcześniej Pan Bóg wszystko profesjonalnie przygotował. Nie chciał, żeby cokolwiek tą imprezę zaburzyło. Nie chciał, żeby było tak, że ta impreza, zaraz powiemy, dlaczego ona jest wyjątkowa i jakie jeszcze ma swoje bardzo wyjątkowe cechy. Nie chciał, żeby ona była zaburzona, także usunął to, co było gorszące, to, co było złe, to, co miało w sobie element nieboży. Została zniszczona wielka nierządnica. Nie mamy czasu, żeby wchodzić w szczegóły tych wydarzeń, czy opisanych wydarzeń, ale to było przygotowane wcześniej, zanim mogła mieć miejsce ta impreza, zanim mogło mieć miejsce to wydarzenie. Wstępuje nowe niebo, wstępuje nowa ziemia. Przypuszczam, że królowa swojemu wnukowi takich prezentów nie dała. Tutaj te prezenty też mają swoje uzasadnienie symboliczne. Nie będziemy o tym mówić, dlatego że chciałbym, żebyśmy skupili się na jednym szczególe. Okazuje się, że wstępem do tego całego wydarzenia, które będzie miało miejsce, nie wiemy kiedy. Może to się wydarzy już w ciągu kilku lat, może kilkunastu, może kilkudziesięciu. Ale jakby przygotowanie do całej imprezy już się rozpoczęło. I nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że przeczytałem w tym fragmencie, że błogosławieni są ci, którzy na tą imprezę są zaproszeni. Nie czy zwróciliście uwagę na to, że Boże Słowo mówi o tym, podaje pewną chociażby przypowieść, nie wiem, czy pamiętamy ją, kiedy ma miejsce już wydarzenie weselne, już ta właściwa impreza i nagle gospodarz wchodzi na tę imprezę, patrzy się, a tam jest ktoś, kto nie ma ubranej szaty weselnej. I mówi, człowieku, jak ty się tutaj znalazłeś? On speszony, zakłopotany, podnosi wzrok na tego, który do niego te słowa kieruje. Nie za bardzo wie, co ma odpowiedzieć. Przychodzą słudzy, z imprezy go wydalają. Zatem tak jak powiedziałem, przygotowania do tej imprezy już się rozpoczęły. Czytamy w Ewangeliach, że ojciec wysłał zaproszenie na wesele swojego syna. Ale okazuje się, że zaproszeni stwierdzają, że mają tak wiele rzeczy do zrobienia jeszcze, że nie za bardzo mają ochotę w tej imprezie uczestniczyć. Że nie za bardzo mają ochotę na to wesele się wybrać. Że nie za bardzo mają ochotę i nie są gotowi na to, aby zapłacić cenę uczestnictwa w tym weselu. Jedni akurat kupują ziemię, inni sobie kupują samochód, inni akurat robią karierę, ktoś inny ma bardzo ważne spotkanie i ojciec po raz kolejny wysyła sługi i mówi, słuchajcie, ci nie są godni, ci nie spełnili pewnego warunku, chciałem ich darmowo na to wydarzenie zaprosić, nie chcą, nikt do tego ich nie zmusi. Niech idźcie i zaproście następnych gości. I oni mówią, słuchajcie, wszystko jest przygotowane. Jedzenie, oprawa, wydarzenie, miejsce. Przyjdźcie. Ale ci nie mają na to ochoty. I wtedy gospodarz mówi, wyjdźcie i zaproście kogokolwiek, tego biednego, tego słabego, tego małego. Idźcie na cały świat, idźcie na opłotki i zaproście, bo ta impreza, niezależnie od tego, co ma miejsce, niezależnie jak ludzie się będą zachowywać, odbędzie się. I prawdopodobnie wśród tych gości jest miejsce także dla nas. I co jest wyjątkowe, jeżeli chodzi o to całe wydarzenie? Wyjątkowe jest to, że trzeba spełnić ekstremalnie skomplikowane warunki. I co ciekawe, pan młody już jakby dał możliwość, aby te warunki zostały spełnione. Ten ktoś spotkany na tej imprezie bez właściwej szaty, szata to czyste, święte życie, nieskazitelne, bez żadnego grzechu, bez żadnego występku. Bez żadnego grzechu to znaczy bez złości, bez kłamstwa, bez nienawiści, bez podstępnego myślenia, bez brudnych myśli, bez złośliwości. Jakbyśmy zaczęli wymieniać te rzeczy, to zdecydowanie każdy z nas by powiedział sorry, nie jestem godny, aby w tej imprezie wziąć udział. Nie ma takiej szansy, abym na taką imprezę mógł być zaproszony. Ale okazuje się, że jest taka możliwość, aby te nasze szaty, ten obraz naszego życia wyprać w krwi Jezusa Chrystusa. O tym czytamy w pierwszym liście Jana, że jeżeli grzeszymy, jeżeli staliśmy się Jego dziećmi, jeżeli oddaliśmy Mu swoje życie, jeżeli przyjęliśmy ten fakt, że jesteśmy bezradni i że sami sobie w życiu nie poradzimy, że tego życia nie ogarniemy i przyjęliśmy to, co nam Chrystus zaoferował, staliśmy się Jego naśladowcami, a zdarza się nam grzech, to istnieje taka możliwość, żeby do Niego przyjść i w prosty, zwykły sposób wyznać, że coś złego nas spotkało, że coś złego uczyniliśmy i On ten grzech z nas zmyje. Nasza szata znowu jest biała, nasza szata znowu jest czysta. Nasza szata znowu nadaje się na to, aby ją ubrać w dniu imprezy. To, co mi się wydaje, że jest wyjątkowe i w jakimś sensie zaraz przeczytamy, że to potem jest wyrażone, to, że głównym bohaterem tego całego wydarzenia jest Chrystus, ale nie do końca tak, bo On jest głównym bohaterem, ale równocześnie tym bohaterem czy tą bohaterką jest oblubienica, czyli jest Kościół, czyli jesteśmy my. Gdy się na tym głębiej zastanowimy, to okazuje się, że to nasze codzienne życie, to jak żyjemy, to co robimy, czym się zajmujemy, nie jest od takie mało ważne. Okazuje się, że to jest coś, co w jakiś sensie sprawia, że na tą imprezę, na to wydarzenie, na to coś wyjątkowego będziemy przyozdobieni w sposób szczególny. I to też jest wyjątkowe, to też jest dla mnie nie do końca zrozumiałe, bo ślub, bo tą oblubienicą, bo tą panną młodą będzie Kościół, czy będą ci wszyscy, którzy będą w tym momencie Chrystusowego wezwania, będą ci, którzy tak jak te rozsądne panny młode, będą miały w swoich pojemnikach, w swoich lampach mnóstwo oleju. Ale nasze codzienne życie sprawia, że na tą imprezę, na to wydarzenie będziemy odpowiednio przygotowani. Nie tylko będziemy mieli odpowiednią szatę, ale będziemy przyozdobieni wspaniałymi ozdobami. I te wspaniałe ozdoby to są nasze dobre uczynki. Nasze codzienne życie, nasze naśladowanie Chrystusa. Przeczytajmy fragment, który jest zapisany w liście do Efezjan. To jest 17 werset, a rozdział chyba 4. Tak. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha, rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej, żony bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. A zatem niechaj każdy z was miłuje żonę swoją, jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. Myślę, że w tych kategoriach, o których mówimy, kiedy popatrzymy się na ludzką historię, na naszą ludzką rzeczywistość, kiedy popatrzymy się na to duchowymi oczyma, to wiemy o tym, że w tle tego, co widzimy, w tle tego, co materialne, w tle tego, co cielesne, jest duchowa rzeczywistość, duchowa walka, duchowa duchowa rzeczywistość w tym sensie, że czytamy w Bożym Słowie, że to, co tutaj jest na ziemi, w pewnym sensie jest obrazem, jest pewnym cieniem tego, co niebiańskie, tego, co duchowe, tego, co ma jakby większą wartość. I czytamy w tym fragmencie, że małżeństwo to jest obraz czegoś absolutnie wyjątkowego. To jest obraz czegoś, co jest cudowne, co jest magiczne. Czytamy o tym, że dwoje staje się jednym. Czytamy o tym, że decydują się, żeby opuścić tych swoich ukochanych, tych, z którymi się wychowywali, którzy ich wychowywali, z którymi wzrastali, odchodzą od swoich bliskich, od matki, od ojca, od swojej rodziny, łączą się ze sobą razem, stają się nową istotą, nowym stworzeniem, kimś wyjątkowym. Jeżeli uda nam się obraz małżeństwa przedstawić w inny sposób, w jakiś sposób go wykrzywić, w jakiś sposób go zniechęcić nas do tej instytucji, to równocześnie w cudowny sposób, czy w negatywnie cudowny sposób, w negatywnym stopniu przedstawiamy to, o czym tutaj jest mowa. Jest mowa o uległości, jest mowa o zależności, jest mowa o trosce, jest mowa o kochaniu. Ilu z nas, mężów, chce słyszeć tego rodzaju słowa? Niektóre fragmenty mi się podobają, inne nie bardzo. Kiedy mówimy o tym, że mamy kochać swoje żony tak jak Chrystus umiłował swój Kościół, brzmi to wyniośle, wspaniale, pięknie, poetycko, ale prawdopodobnie to nie ma być tylko poezja, tylko to ma być nasza codzienna praktyka. Ale tak jak powiedzieliśmy wcześniej, to jest niemożliwe dla normalnego, zwykłego faceta. Ale jest to możliwe dla kogoś, kto czerpie z tej mocy, z tych możliwości, które daje mu Chrystus. A z drugiej strony, w jaki sposób być uległą mężowi? W jaki sposób, wiemy o to, że nie chodzi o cel sam w sobie, jakim jest uległość, tylko chodzi o potem to jest wytłumaczone jako poważanie, tak? My faceci to jesteśmy takie małe chyba dzieci, nie? Chłopczyki takie, które lubią być wspierane i mówione, że jesteśmy wyjątkowi, że jesteśmy szczególni, że potrzebujemy takich słów, jesteś wyjątkowy. Naprawdę cieszę się, że jesteś moim mężem. Lepszego nie mogłam znaleźć. Te słowa, które są zapisane w tej pieśni nad pieśniami, kiedy ta panna młoda fascynuje się swoim ukochanym. Przeczytajmy jeszcze ten fragment, w jaki sposób Chrystus jest przedstawiony w tym opisie wesela, bo w jakimś sensie jest to też pewna wskazówka, pewna wytyczna dla nas, facetów. 19 rozdział, 11 werset. I dalej. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń. A ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty biały bisior. A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody. I będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kać wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. A na szacie na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. Tolkien, pisząc Władcę Pierścieni, bardzo obficie czerpał z tych przykładów. Fascynowała go ta niesamowita oprawa, to całe tło tego wydarzenia, w którym jest opisana historia bohatera. Bohatera, który jest bohaterem wyjątkowym, bohaterem, który sobie poradził, który pokonał, który zwyciężył, który przychodzi i jest niepowtarzalny. My nie odwołujemy się tutaj do kogo, jesteś bohaterem takim jak ten, jesteś bohaterem takim jak ten, jesteś królem takim jak ten. Nie, on jest wyjątkowy, on jest niepowtarzalny. Wiemy o tym, że czytamy o tym w objawieniu, że przyjdzie taki moment, że wszyscy królowie, wszyscy panowie, wszyscy władcy przyjdą, wniosą swoją chwałę. To wszystko, ja nie wiem jak to nazwać, bo to jest coś niematerialnego, nie? Ale wiemy o tym, że byli tacy królowie, były takie wyjątkowe osoby, które gdy się pojawiały w zgromadzeniu ludzi, to w naturalny sposób wznosiły się z ich serc słowa uwielbienia, wdzięczności, że mogą być sługami takiego władcy. Wiemy, że Anglicy mają tą swoją słynną legendę o królu Arturze. Oni mówią o tym, że kiedy on przychodził, kiedy za nim tęsknili, kiedy się pojawił, to wrogowie w naturalny sposób się poddawali. I tutaj czytamy właśnie o takiej historii, o historii, w której gdy pojawi się Chrystus w swojej chwale, kiedy przyjdzie jako ten małżonek, kiedy przyjdzie jako ten Pan Jezus Chrystus, to wszystko, co ma w sobie znamiona chwały, co ma w sobie coś wyjątkowego, przyjdzie, pokłoni się przed Nim i odda Mu to, bo On jest jedynym należnym, jedynym, któremu należy się taka chwała. Bohater, ktoś wyjątkowy, ktoś szczególny, ale zanim to się wydarzy, pamiętajmy o tym, że jesteśmy przygotowywani na tą ucztę. Jesteśmy przygotowywani na to wesele. Jesteśmy przygotowywani do udziału w tej imprezie. I chciałbym nas zostawić z takimi myślami, które wypowiedział hrabia Nie wiem, jak się to czyta. Chyba Zinzendorf. Tak czy nie? Nie wiem, muszę kogoś kiedyś zapytać. To takie zlepek skomplikowanych głosek. Jak się mówi? Tak? Pochwaliła mnie, dobra. Powiedział takie słowa, które w jakimś stopniu opisują życie chrześcijanina pomiędzy tym momentem, kiedy się nawraca, a tym momentem, kiedy z Chrystusem spotka się na tym wydarzeniu, na tej imprezie, na tym weselu. Jest naszym przywilejem, że nie musimy grzeszyć. To wcale nie jest oczywiste dla każdego człowieka. To nie jest oczywiste dla kogoś, kto nie ma w sobie Ducha Świętego. To nie jest oczywiste dla kogoś, kto nie czerpie z Bożej mocy. Wielu ludzi chciałoby przestać źle postępować, ale nie potrafią tego zrobić. Jest naszym przywilejem, że nie musimy grzeszyć. Nie, żebyśmy nie mogli, ale nie musimy. Możemy przezwyciężyć w mocy wielkiego zwycięzcy, który pragnie nas uświęcić, jeżeli mu na to pozwolimy. Trzeba w darowanej nam wolności żyć, postępować, zachowywać się, a nie gubić jej znowu lub sprzedawać ją za coś, co nam przeciwnik podsunie. Zostańmy z Panem Bogiem i pamiętajmy o tym, że błogosławieni są ci, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka.